Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Miał pan okazję być wczoraj na placu przy odsłonięciu oficjalnym świętego Urbana?
Wczoraj nie, ponieważ miałem radę pedagogiczną szkoleniową i to dosyć długo.
Czy są priorytety?
Są priorytety, bo zbliża się szybciutko początek roku szkolnego. Natomiast miałem okazję tuż po przywiezieniu razem z wiceprezydentem Harędziak i panem wiceprezydentem Lesickim jako jeden z pierwszych zobaczyć tą rzeźbę, ten pomnik.
Widziałem, jak pozwoliliście państwo tak, do pamiątkowego zdjęcia.
Powiem panu, panie rektorze, że uważam, że to jest bardzo ładna rzeźba, bardzo ładny pomnik i stający w akuratnym miejscu atrakcyjnym pod względem kwestii na przykład zrobienia sobie zdjęcia czy jakiejś uroczystości.
Wiele osób zastanawiało się, w którą stronę będzie stał święty Urban. Ja powiem szczerze, że też nie wiedziałem, w którą. Rozmawiałem nawet z artystą. Pierwotnie miał on stać tyłem do wejścia do kościoła, ale artysta zdecydował, że musi być obrócony o kilkadziesiąt stopni, tak aby patrzył na kamienicę pana Pudłowskiego.
Mógł dobrze patrzeć na filharmonię.
Tak, poseł Pudłowski to jest... Nie, chodziło o światło. Najprostsza rzecz. Chodzi
tak
o to, że
od południa.
Schodzi słońce. Chodziło o to, że jak ktoś będzie chciał sobie fotografię
tak
zrobić
dokładnie
ze świętym Urbanem.
Będzie miał w każdej porze roku dobre oświetlenie.
No właśnie o to chodzi. Rzeźba rzeczywiście piękna. Powiem panu szczerze, jak się przyglądałem, jak była ona montowana, pomyślałem sobie, że nikt nie wpadł na pomysł, bo ten pomnik jest w środku pusty, oczywiście całość jest z brązu, żeby wepchnąć tam jakąś kapsułę czasu do środka. Może to byłoby fajne, tak? Gdzieś tam kiedyś za lat, 100, 200, 300.
Ale nikt o tym nie pomyślał.
Artysta mówił, że myślał, że się zastanawiał.
To mógł to zgłosić.
Że się zastanawiał przez moment, ale tak mówi, do końca nie wiedział, co.
Można
i tak
by
dalej,
było
tak
na przykład decyzję papieża tam kopię włożyć, tak?
W
momencie, kiedy oficjalnie święty Urban I został patronem Zielonej Góry.
Idealny dokument.
I żeby się pokolenia aby wiedziały, dlaczego akurat.
Chociaż artysta powiedział mi, pan Artur Wochniak, że ma nadzieję, że tego pomnika nikt nie będzie rozbierał, przestawiał, nie, zdejmował.
Pamiętam, stało się to, co uważałem, że powinno się stać. To znaczy ludzie, którzy uważają, że tradycyjnym takim patronem jest Bachus. Mają Bachusa.
Oczywiście.
Ci, którzy uważają, że tym patronem powinien być święty Urban I, czyli właśnie patron winiarzy, dobrych zbiorów, mają swój pomnik, tak? Można.
I powiem panu szczerze, mi się podoba też ta tradycja, że winobranie otwierane jest korowonem właśnie takim, nazwijmy to, zabarwieniu sakralnym, który przychodzi z kościoła świętego Urbana.
Tak, na figura to jest niesiona.
Ale to jest bardzo wesoła, wesoła rzecz.
Oczywiście, chociażby na kwestie takich tradycyjnych winiarskich miejscowości we Francji, czy we Włoszech, dla nich to jest po prostu standard, tak? Dziękują za takie, a nie inne plony, polecają się
u nas
patronom.
Wiele osób spoglądało na to, dlaczego patron, a dlaczego, a że kościelny. Wspomniał pan miasta, wystarczy wymienić niektóre nasze partnerskie miasta, które nawet w herbach mają świętych.
Oczywiście, ja tutaj właśnie, znaczy, powiem panu, panie Tomku, że byłem ciężko zdziwiony, jak rzuciłem na Facebooka to zdjęcie, czy też pojawiło się na stronie Gazety Wyborczej, oczywiście rozpoczęła się dyskusja, a że jeżeli to jest pomnik świętego, to powinni katolicy sobie sami zebrać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza sprawa, no ale z drugiej strony przecież miasto dotuje różne formy działalności. To równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, a niech kibice żużla sobie nazbierają 1,5 miliona dotacji, tak?
No to. Albo niech sobie nazbierają na stadion.
Nie? Tak, nie na tym to polega. No jest to budżet miasta i miasto dotuje różne formy działalności, czy sportowej, czy kulturalnej. Przypomnę, że no parę lat temu powstała ta komisja pomnikowa, być może ona teraz nie działa, ale dzięki tym pieniądzom powstał i Bachus, i święty Urban I.
100 tysięcy złotych, umówmy się, w miliardowym
ale
budżecie.
Ale tylko pan pamiętam, w 2010 roku na 50-lecie wydarzeń z 30 maja 60 roku powstał całkiem ładny pomnik, tak, upamiętniający te wydarzenia przy Starej Filharmonii. Tak, można. Ja też uważam, że powinniśmy taką politykę prowadzić nadal. No teraz czekamy na MME, która stanie w tym miejscu, w którym stała. I też mi się to bardzo podoba. Niemcy wiedzieli, jak to się robi. Mamy pomnik Sybiraczki przy parku, przy dworcu
PKP. Bardzo okazały
i bardzo dobrze, że stanął. No po prostu troszeczkę więcej luzu. No, stawiamy pomniki, które wiążą się z tradycją Zielonej Góry, z ludźmi, którzy tu napływali, z patronami tradycyjnymi, oficjalnymi. No to jest dla mnie po prostu normalne.
A jeśli ktoś spojrzy na Bachusa, jest absolutnym przebojem pod względem fotograficznym, bo tam codziennie setki ludzi robią sobie zdjęcia i pod Urbanem będzie
dokładnie to samo. Ja myślę, że będą wycieczki właśnie na tym odcinku.
Oczywiście, a wczoraj przy okazji na odsłonięcie pomnika, świetny koncert, wykonanie filharmoników, znowu tłum, fontanny zadziałały, ruszyły. Bardzo ładnie to wygląda, nie widziałem na żywo, ale widziałem na fotografiach wieczorem, zwłaszcza z tymi wszystkimi podświetleniami. No dobrze, że jest takie miejsce. Jak się ludziom podoba, ludzie są zadowoleni, to jest najważniejsze.
Tak? Znaczy, no mieliśmy, Borens, nie wiem, czy może ostatni, może przedostatni dostęp do tych środków unijnych, no i chyba dobrze stało się, że kilka tych obszarów w Zielonej Górze zostało zrewitalizowanych. Oczywiście możemy
wspierać co do formy i tak dalej.
Czy wycięto za dużo, czy za mało drzew, ale no, zmieniły swój wystrój. Mi na przykład nie podoba się park przy Komendzie Miejskiej Policji. Uważam, że za dużo drzew usunięto i to właściwie przy takich upałach, to jest placek. W Parku Sowińskiego no, też mi się nie podoba, że usunięto tam ponad 100 drzew, ale z drugiej strony bardzo mi się podoba jako uczestnika uroczystości ku czci uchwalenia Konstytucji 3 Maja, że nareszcie ten pomnik odwrócono, zrobiono tyle miejsca, że te osoby, które będą uczestniczyć, mogą sobie spokojnie stanąć, nie trzeba zamykać na przykład ruchu na Konstytucji 3
Maja. I tam też jest fontanna, więc w momencie, kiedy będą uroczystości, fontanna jest wyłączona i ona też sobie świetnie wygląda wieczorem.
To jest prawda, to akurat ten element mi się podoba. No, wiadomo będzie, że jednym będzie się to podobało, innym się nie
Oczywiście.
Będzie podobało. Ale no, wykorzystaliśmy te pieniądze. Można było mniej inwazyjnie to zrobić, jeżeli chodzi o drzewa, no ale tak decyzja nie zależała ani od pana, ani ode mnie.
Zdecydowanie tak. Za moment pewnie kolejną inwestycją oddaną do użytku będą wzgórza winne. Tutaj czas tyka, ale wszystko wskazuje na to, że tutaj zgodnie z terminem się to odbędzie. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to na dzisiaj wygląda. Byłem tam, kiedy była tam mocno zaawansowana budowa. Wyglądało to jak na budowie po prostu. Zawsze tak to wygląda, ale niedługo będzie to zakończone. Tak?
Też tyka zegar wyborczy, więc prezydent będzie chciał, aby ten obiekt oddano przed wyborami. To jest normalne.
Znaczy, powiem panu szczerze, że ja nie wiem, czy wszystkie rzeczy zdecydowanie można wiązać z wyborami. Oczywiście, że można.
Tak, można.
Oczywiście, że
można. Wręcz należy. No,
ale jeśli posłuchać tego, co powiedział na spotkaniu z wiceprezydentem Kaliszukiem chyba 2 dni temu, minister odpowiedzialny za tę kwestię pochwalił Zieloną Górę, bo mówi, że tylko Zielona Góra i tylko Warszawa zdążyły ze wszystkimi papierowymi rzeczami, zdążyły do 2018 roku rozpocząć wszystkie inwestycje i tylko oni, te dwa miasta, mogą je teraz wykonywać.
Tak, no,
innym pieniądze przepadają, tak?
Ja wiem, panie Tomku, no, ale no niestety to w przypadku Zielonej Góry oznacza chociażby paraliż komunikacyjny miasta, budowa ulicy Aglomeracyjnej i przebudowa przejazdu pod torami na ulicy Batorego i budowa w ogóle ulicy Dworcowej. No, spowodowały gigantyczne korki na ulicy Solechowskiej i powiem panu, że akurat miałem taką okazję, że przechodziłem z dworca PKS na PKP jakieś 2 tygodnie temu, nie widziałem ani jednego robotnika. Taka jest prawda. Być może skumulowali swoje wysiłki na budowie tego centrum przesiadkowego, ale na Dworcowej po prostu nic się nie działo.
Szefostwo Skanskiej, bo to ona wykonuje tę inwestycję, mówiło, że rzeczywiście mieli w którymś momencie bardzo potężny problem
z robotnikami. I powiem panie Tomku, że tam jeszcze są takie bardzo wąskie wyznaczone przejścia dla osób starszych, to według mnie jest problem. Ale jak tak przechodziłem, to no, ludzie kleli wręcz. Tu się nic nie dzieje.
Najgorsze, wie pan, przy każdej inwestycji.
Coś robili,
jak spojrzeć na plac tutaj, tak, który będzie budowany, zresztą powstanie też nowa przestrzeń artystyczna i fajnie, tak? Filharmonicy mają gdzie grać, niech aktorzy mają gdzie grać, a zresztą tutaj też uroczystości patriotyczne będą się odbywać, bo przecież będziemy też tutaj mieli nowy pomnik, czy właściwie instalację taką związaną z odzyskaniem niepodległości. Ale tu też był taki moment, że nie było nikogo na tej budowie. Kiedy nie wyszedłem, patrzę.
Ludzi najbardziej denerwuje, powiem szczerze.
No i wie pan, ja się wcale nie dziwię, tak? Podejrzewam, że szefów firmy też denerwuje.
Tak, bo jeżeli coś się dzieje, to ludzie inaczej na to reagują. No dobrze, jeszcze trochę poczekamy, będzie okej, no ale jeżeli przez parę dni nie ma żywego ducha na budowie, no to trudno ludziom się dziwić.
A jak pan zareagował na te głosy, które podnosił Kukiz 15, że radni nie powinni mieć? To jest fatalna nazwa, nie powinno się jej używać, ale już tak się utarło, tego tak zwanego kieszonkowego. Nazwa bardzo nieszczęśliwa.
No, panie Tomku, no ja zareagowałem tak, jak powinienem zareagować, bo ja jestem pomysłodawcą tego. Pamiętam, że już pod koniec kadencji pani prezydent Nowicz i na początku pierwszej kadencji pana prezydenta Kubickiego zgłosiłem taki pomysł, aby radni mieli do dyspozycji pewną pulę pieniędzy w budżecie, skoro uchwalają cały budżet.
Bo to
budżet,
nie są radnych w kieszeni pieniądze.
Nie, tak, to pamiętać. Zostało nazwane, jak pan dobrze to sformułował, fatalnie, bo to nie są pieniądze naszej kieszeni, nie jest to jakaś dodatkowa dieta, ani pieniądze na wykorzystanie na własne widzimisię, tylko ja po prostu, będąc radnym, zauważyłem, że ludzie do mnie przychodzą i: panie Jacku, fajnie jakby tutaj powstał parking, a niech pan zobaczy, jak w fatalnym stanie jest ten chodnik, a nasze stowarzyszenie fajne rzeczy robi, no a nie mamy na
czasami
to
czasami z małymi
pieniędzy,
rzeczami przychodzą, tak, po prostu.
Albo tak, dyrektor szkoły: panie Jacku, no pracownię językową trzeba zrobić, tak? Albo
tablica multimedialna by się przydała, tak?
No, oczywiście, ja to mogę zrobić, zgłosić to na komisjach, do komisji budżetu, tylko że na 25 radnych, żebym ja przepchnął te zadania, musiałbym mieć 13 głosów, czyli większość bezwzględną. Natomiast tutaj radny otrzymuje na przykład kwotę, tak jak w tym roku, 150 tysięcy złotych. Do nas zgłaszają się mieszkańcy, środowiska, dyrektorzy, działacze społeczni z prośbą o to, czy moglibyśmy zapisać na ich działalność pieniądze w budżecie. Ja mam kolejkę 3 lata wstecz jeszcze, panie Tomku, i my to robimy.
No wiem, robi pan tak na przykład dojazd do działek, tak? Działkowcom też systematycznie, bo nie starczy pieniędzy w jednym roku.
No, etapujemy
i,
to. No,
i oni wiedzą o tym.
Oni
w tym
wiedzą,
roku
że
trochę, potem
w
będą
pewnym momencie zamkniemy ten ring na tych działkach przy Osiedlu Pomorskim, będzie normalna droga, tak? Na Osiedlu Pomorskim przecież dzięki tym pieniądzom, ja już sobie obliczyłem, panie Tomku, pan przecież był, jak budowano ten parking między Osiedlem Pomorskim a Śląskim, to z tych pieniędzy. Ludzie są zadowoleni, 25 do 30 aut.
Wiem pan, że byłem tam niedawno i widziałem, parking był pełny, bo kiedy byliśmy tam, on dopiero był budowany.
Od razu powiem, że z tych pieniędzy jeszcze ma stanąć oświetlenie, bo jest listopad, grudzień, styczeń, jest tam po prostu ciemno. Dzięki temu zrobiliśmy na przykład chodnik dla osób starszych, którzy z Osiedla Pomorskiego idą w stronę działek. Dzięki temu zamontowaliśmy doświetleniową lampę. Dzięki temu za chwilę będzie bezpieszne przejście dla pieszych z Osiedla Pomorskiego do przechodni.
Wszystko zależy od tego, jak to się przedstawia, bo można to przedstawić, że radni mają jakieś tam pieniądze, w domyśle nie wiadomo, jakie wydają, pewnie mają sami, dostają w walizce, potem idą i mówią: ty mi zbudujesz lampę, masz tutaj stówę, ty mi zbudujesz coś tam, masz drugą. Nie. No nie, no urząd
my
miasta to wszystko.
My musimy najpierw uchwalić budżet, a potem nowelizacją uchwały budżetowej wpisać te zadania konkretnie do budżetu. To nie jest w budżecie rozdział
pod tytułem Budziński na przykład.
Nie, na przykład,
tak?
No, dział pieniądze radnych, następny punkt pieniądze Budzińskiego. To tak nie jest. Musimy to konkretnie, celowo zapisać w budżecie. Jest to realizowane w miarę możliwości i czasu. I też ze strony działaczy Kukiza spotkałem się z zarzutem, że to jest jedyne miasto w Polsce, że oni rozmawiali z innymi. To nie jest moją winą, że ktoś na ten pomysł nie padł, na który ja padłem.
Znaczy, ja słyszałem argument, że mówią, że zapytali na deptaku osoby o tego rodzaju rzecz, że przepytali rzekomo 140 osób i większość nie wiedziała, o co chodzi. Wie pan, można by wejść na deptak i pytać ludzi o naprawdę różne rzeczy.
Ja to
tak?
też odpisałem na portalu społecznościowym im dokładnie, jak to przedstawiliście, bo no, najpierw to trzeba przedstawić. Jest taka i taka sytuacja. Radni mają do dyspozycji tyle i tyle pieniędzy. Zgłaszają się do nich mieszkańcy, działacze, środowiska, fundacje i tak dalej.
Kto chce.
Kto chce, jeżeli starczy dla wszystkich, fajnie, jeżeli nie, musi poczekać. Te pieniądze spływają do budżetu, są wykonane. Bardzo fajne zadania. Czy pani jest przeciwko temu? To jest dopiero wtedy uczciwy sondaż. A nie operowanie kieszonkowe. No jakby ktoś się zapytał, czy pan jest za tym, żeby pan Misiak dostał kieszonkowe? Nie. No to oczywiście, że nie.
Bo tak?
No, tak. Tylko pytanie, na co te kieszonkowe pan by miał na przykład, tak? No upadli się na to. Poza tym te kieszonkowe to oni już drugi raz wydali. Pierwszy raz wydali, jak chcieli stworzyć bilet roczny dla rodzin za 120 zł. No to pieniądze z kieszonkowych radnego. Potem pełen brzuszek, czyli darmowe obiady w szkołach, wirtualna matematyka według ich wyliczeń.
45 groszy za obiad.
Tak,
jakby za tyle były wyliczeń obiady, wie pan, teraz Velo 3, jak już stołówka zostanie ukończona, to żaden uczeń by tam nie jadł.
Natomiast no niestety popełnili błąd arytmetyczny. Te pieniądze z puli radnych starczyłoby może na 10 dni wydawania obiadów, ale już po raz drugi wydali pieniądze, tak?
A to pokazuje, że można.
Można, tak. I teraz pytanie jest następujące. Dajmy na to, życzę to każdemu, kto tam startuje, że zostaliby radnymi. Ciekawe, jak zmieniłaby się im optyka, kiedy przyszedłby do takiego radnego mieszkańca i powiedział: panie, ten chodnik 25 lat nie był zrobiony. Zrobisz pan to? No nie, bo ja nie mam na to wpływu. No to jesteś pan radny, bezradny, tak? Czy co? Możesz pan coś, czy nie możesz pan? No to wtedy co? Musiałby, nie wiem, chodzić do radnych Platformy, czy Zielona Razem.
Tak?
Tych, którzy mają wpływ na to, żeby prezydent Kubicki to wpisał do budżetu. Dla prezydenta Kubickiego to są drobne, jeżeli chodzi o cały budżet.
Oczywiście.
A radni mogą w swoim okręgu, tam skąd zostali wybrani przez mieszkańców, realizować ich potrzeby.
I powstają świetne rzeczy od takich bardzo przyziemnych.
Od 2000 2008 roku, panie Tomku, jak ja bym panu tu przyniósł listę, co się udało dzięki temu zrobić, to ona by liczyła 200-300 pozycji.
Wie pan, to też nie jest żadna tajemnica, bo te zadania Oczywiście. Są wpisane do budżetu i każdy, kto chce je sprawdzić,
to może sobie zażyczył, żeby im wysłać. Ja im wysłałem te zadania 2016-18, bo w 2015 nie było tych zadań. Bo jednoosobowo Adam Urbaniak uchwalił budżet.
I nie uchwalił sobie kieszonkowego o dziwo.
No tak. Natomiast tutaj i też były takie momenty, że prezydent Kubicki się wkurzył, że tak się wyraża, na radnych, kiedy zaczęli sami sobie zaglądać, kto na co wydaje, i chyba przez rok tego nie było. Natomiast dla niego, no nie ukrywajmy, to też jest wygodna sprawa. No, jeżeli radny ma możliwość pisania tych pieniędzy do budżetu, to inaczej patrzy na głosowanie za całym budżetem, tak?
Dokładnie, a te pieniądze idą na bardzo fajne rzeczy i właściwie w każdej dziedzinie.
I nie do naszej kieszeni, umówmy się.
I nie do kieszeni radnych, jeśli wędrują, tak w cudzysłowie, do czyjejś kieszeni, to do kieszeni mieszkańców.
Oczywiście, no przecież na przykład my byśmy wsparli ostatnio, no zwróciły się do nas Amazonki. Siedzibę musiały wyremontować, tak? Stowarzyszenia związane z osobami starszymi, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenia dla rodzin z dziećmi, tak? No to przecież to, proszę popatrzeć, to jest przestrzał całego środowiska.
I tak ma każdy radny.
Szkół, nie wiem, ile już obsłużyłem, ale wiem za co, ale co, na co poszły pieniądze.
Nawet tak? Broń na kupował.
Tak, był, proszę, no to był kabaret, bo przecież z jednej strony zwrócił się do nas jeszcze w poprzedniej kadencji prezes klubu sportowego Gwardia z prośbą o 15 tysięcy złotych. No więc ja, pani radna Danielak, pan radny Urbaniak, po 5 tysięcy żeśmy się złożyli, kupiliśmy 3 karabiny, 2 pistolety, bo tam była taka sytuacja, że jak w soboty były zawody, 3 na przykład zawody, to było losowanie. Kto jedzie, bo był tylko jeden pistolet, tak? I drogą losowania wyznaczano. To jest nienormalne, gdzie klub ma no wręcz legendarne osiągnięcia, jeżeli
właśnie
chodzi
o klub z sukcesami. Taki ma
ale ja jeszcze
pistolet.
Do dzisiaj 2000 złotych przeznaczam na zakup amunicji, no bo przecież strzelcy muszą też strzelać. Jakie to jest moje kieszonkowe?
Dobrze, że oni mają nową amunicję. Wie pan, tak. Byłem w Dżonowie na pikniku z okazji Dnia Wojska Polskiego. Tam był pokaz różnej broni. Wychodził pan, który ma ileś tych karabinów, prezentował je, pokazywał, jakie one wydają odgłos i tak dalej, bo one się różnią oczywiście. I ktoś, kto prowadził tą uroczystość, żartował, mówi, że dobrze, że jego żona nie wie, ile on wydaje na tą amunicję, bo ta amunicja jest jeszcze 3 razy droższa.
Oczywiście od standardowej.
Od standardowej,
tak. No i jak tutaj, że tak powiem, nie pomóc, tak? Gdybyśmy tych pieniędzy nie mieli, to bym myślał, no sorry, panie prezesie, no to nadal losujcie, kto z uzdolnionych młodych ludzi w tą sobotę pojedzie, a kto w następną. No to przecież na głowie jest postawione.
Zostawmy cookies, każdy może wychodzić z jakimiś różnymi
oczywiście, że tak.
historiami i każdy będzie wychodził.
Ja wytłumaczyłem,
do października takich rzeczy będzie się pojawiało w przestrzeni publicznej więcej, a jak ktoś myśli, to potrafi wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Rok szkolny nam się zaczyna. Jutro pierwszy, ale pierwszy to sobota. Tak szczęście mają uczniowie, że ostatnio im się później zaczyna rok szkolny. Będzie inny od poprzedniego?
Znaczy na pewno będzie trochę inny dla dyrektorów, dlatego że zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o ocenianie nauczycieli. Muszą być przyjęte kryteria odpowiednie. Dla nauczycieli z jednej strony uważam, że to nie jest dobry pomysł. Przedłużono okres awansu zawodowego z 10 do 15 lat. Z drugiej strony dodano jak gdyby piąty stopień tego awansu, jeżeli nauczyciel osiągnie odpowiednią ocenę, to przez następne 2-3 lata będzie miał dodatek w wysokości 500 zł, ale to dopiero od 2023 roku. Natomiast korzystne dla nauczycieli jest na przykład kwestia zatrudniania ich na umowy na stałe, bo to też było różnie, wyglądało w placówkach publicznych i na przykład publicznych prowadzonych przez osoby prywatne albo niepublicznych. I to jeszcze jest jak gdyby ten rok, gdzie jeszcze jedziemy po staremu.
Właśnie o to chodzi.
Gorzej będzie za
będzie
rok,
spokój w miarę.
Gdzie zderzą się 2 roczniki.
O to chodzi.
A osoby wychodzące z gimnazjum i osoby wychodzące z 8 klasy szkoły podstawowej, jak ja znam życie, no to prezydent miasta, ktokolwiek nim nie będzie po wyborach, będzie musiał pewnie stworzyć dodatkowe oddziały w technikach i w liceach ogólnokształcących. Powiem panu, że ja już to przeżywałem, panie Tomku. 2 czy też 3 razy, bo też takie mieliśmy kumulacyjne te roczniki. Jest to do zrobienia. Będziemy mieli też jeden rocznik pusty, wtedy, kiedy 6-latki poszły do szkół, a rodzice zagłosowali nogami i może tam 10% poszło. No taka jest ta oświata, że no niestety w kółko jest reformowana. Tych reform już przeżyłem 3 czy 4 i teraz następną. I No, powiem tylko jedno, no, ja jestem zwolennikiem czteroletniego liceum, już kiedyś panu mówiłem dlaczego.
Ja powiem osobiście tak, też, odpowiadam ten system czteroletniego.
To jest wtedy normalne nauczanie, a nie nauczanie na tempo i pod wyniki maturalne, tak? To jest zupełnie inna historia. Oczywiście wszystkim uczniom życzę powodzenia, nauczycielom jak zwykle cierpliwości, dyrektorom tym bardziej. Mam nadzieję, że ten następny rok szkolny będzie udany.
A inaugurację oficjalną roku szkolnego będziemy mieli w Domu Harcerza, w nowej siedzibie. Powiem panu szczerze, nie byłem, a jestem ciekawy, jak to wewnątrz wygląda. Niedawno byłem tam w okolicy, obszedłem sobie kilka razy dookoła ten budynek. No wygląda świetnie, tak? Jeśli wygląda wewnątrz równie dobrze jak zewnętrznie, to myślę, że dzieciaki będą miały naprawdę świetną placówkę w naszym mieście.
Tak, ja też widziałem wizualizację, tak, akurat tamtędy przejeżdżam. W poniedziałek będzie inauguracja, a później sesja też uroczysta. A w tym obiekcie będzie można się zapoznać. Na pewno obiekt potrzebny, bo przecież pamiętamy, ile dzieci chodziło do Domu Harcerza przy ulicy Wyspiańskiego.
I od ilu lat.
I tak, i to co tam się działo, placówka. Piece do wypalania porcelany, tak. Wszystko, co jakąkolwiek stanowiło no, taką ekspresję twórczą dzieci, znalazło tam.
Powiem panu, że dobrze ponad 30 lat temu w Domu Harcerza pokazano mi pierwszy komputer.
Pamiętam, pan chodził, tak. Pan jest absolwentem zacnego liceum, tak jak ja, czyli siódmego, elo. Ja byłem w klasie biochem i mogłem obserwować budowę tego Domu Harcerza, gdzie ona stanęła tam w połowie lat 80., no bo takie były czasy, potem została dokończona. Co ciekawe, na ostatniej sesji Rady Miasta kilku danych pytało właśnie, co z tym budynkiem po starym Domu Harcerza. No tam wprowadziła się Państwowa Szkoła Muzyczna, czekamy na pieniądze, żeby ten obiekt rozbudować. Co ciekawe, właśnie na przykład my, radni Prawa i Sprawiedliwości, trzech nas radnych dało pieniądze z tak zwanego kieszonkowego na remonty w tej szkole. Tak? Można? Można. No bo po prostu takie były potrzeby.
A to świetne miejsce jest w ogóle na szkole
muzycznej. Tam się pojawiły jakieś plotki, że deweloper ma to kupić, znowu jakiś blok postawić.
A to ludzie opowiadają. To
oczywiście. Na dzisiaj zostaje tam obiekt należący do miasta i wprowadziła się tam szkoła muzyczna i właśnie trwa remont tych pomieszczeń na potrzeby po prostu tych uczniów. A czekamy, bo dostaliśmy odpowiedź z ministerstwa na taką dotację, która umożliwi nam rozbudowę tego obiektu i stworzenie tam równie fajnego budynku jak nowy dom.
Właśnie widziałem wizualizację, takie jakieś pierwotne plany, założenie, też jak mogłaby fajna, ta szkoła muzyczna wyglądać. No robiłaby wrażenie.
Co ciekawe, to dosyć podobna do tego nowego Domu Harcerza,
tak,
nie?
Też taka dość, stylistyka. Dość podobna, ale od razu sobie pomyślałem, że wtedy moje biedne liceum będzie wyglądało tak jak kurnik.
No, ubogo. Troszeczkę. To, ale to oznacza, że pora na malowanie siódmego albo na ocieplenie.
To tak. Trzeba do dyrekcji albo do...
No, mamy te programy termomodernizacji, to może w któregoś pięknego dnia wszystkie szkoły z tego skorzystają.
A stołówka ruszy we wrześniu u was?
Tak, już powiem, znaczy tak, obiady, w naszej ocenie zaczniemy wydawać obiady w październiku, bo już jest na etapie kończenia ta stołówka, zapraszamy zresztą. Bardzo fajny obiekt, świetnie zrobiony. Natomiast to jest tak, no trzeba jeszcze wyposażyć, no, zamontować to wszystko. Musimy zobaczyć, ilu uczniów będzie chciało obiady spożywać.
Bo to też jest ważne, tak.
Bo będziemy zamawiać to w formie cateringowej. No i dopiero po zbilansowaniu tego wszystkiego ruszamy. Myślę, że będzie duże zainteresowanie, tym bardziej, że połowa uczniów dojeżdża spoza nawet powiększonej Zielonej Góry. Więc dla nich to jest spożycie obiadu, a koszty tego obiadu cateringowego, no już spadły. Kiedyś to było tam 12, 14 zł, teraz 8, 7. To już
sklepiki jest... ucierpią, te okoliczne będą mniej drożdżówek sprzedawać.
Wszystko zależy od oferty takich sklepików, nie? No bo jeżeli jest oferta atrakcyjna, bo też co innego tam drożdżówka, co innego obiad.
Oczywiście.
A co innego obiad. Oczywiście tam będzie dojazd, miejsce utwardzone, także mam wrażenie, że na pewno będzie cieszyła się popularnością. I teraz, panie Tomku, taka ciekawostka, bo dostałem odpowiedzi na pytania radnych. Po raz drugi wróciłem do tematu, że my tracimy bardzo fajnych uczniów, ponieważ nie mamy miejsc w internatach, a dokładnie w Bursie. Prawie 100 osób odeszło z kwitkiem z Bursy. I to bardzo dobrych uczniów. No nie mamy tych miejsc. Więc dlatego rok temu po rozmowie z panią wiceprezydentem Harędziak zaproponowałem, aby miasto przejęło budynek naprzeciwko trzeciego ELO. Ten, który należy do gwardii. Jest taka sytuacja, że ten budynek i sala gimnastyczna należą do Komendy Wojewódzkiej Policji, do Skarbu Państwa. Reszta, hotel, strzelnice są nasze, zielonogórskie. Oczywiście Gorzów nigdy nie chciał nam tych obiektów.
Nigdy go nie
Ówczesny wiceminister Materna, a obecnie poseł Materna obiecał mi pomoc, a jak znam Jurka, to by wszedł do każdego pomieszczenia w Warszawie, gdzie można to załatwić. Przejęlibyśmy to, bo i tak to puste stoi, tam kiedyś były laboratoria językowe dla policjantów i tam można by było zrobić.
No świetne miejsce przy szkole, tak. No
parking z przodu, tak. Z boku. Z tyłu jest przecież kuchnia w hotelu Gwardii i u nas by była stołówka. No to przecież to idealne miejsce.
W tej kadencji już się nie uda, ale będzie zadanie ciekawe, dla przyszłych władz miasta i przyszłej Rady Miasta.
Jest ciekawa, że będą starali się stworzyć jeszcze jedną bursę. Być może w tym miejscu. Trzymam kciuki, nie? Bo nie będziemy dzięki temu tracić dobrych uszów.
Pożyjemy, zobaczymy. Jacek Budziński, Radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu.